Tu Radio RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią teraz wracamy do tematu bardzo ważnego dla milionów rodziców i dla dzieci, ale też po prostu dla całego społeczeństwa, dla jego przyszłości. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada, że w szkołach podstawowych dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych. Rząd chce również ograniczyć dostęp najmłodszych do mediów społecznościowych. W porannej rozmowie RMF FM minister mówiła...
W szkole podstawowej tak. Nie będzie można używać telefonu. Natomiast zrobimy to, co zrobiła Australia, czyli odetniemy dzieciakom...
Wiecie już, od którego roku życia?
My mówimy o 15 roku życia, a to wydaje się najsensowniejsze. Dzisiejsze media społecznościowe mówią, że od 13, przecież widzimy, że ani tego nie przestrzegają, ani to nie jest prawda. Pomiędzy 7 a 13 rokiem życia 1,5 miliona dzieciaków ma konta.
Jest z nami dr Agnieszka Całek, medioznawczyni z Zakładu Nowych Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No przede wszystkim ten zakaz używania komórek w szkołach podstawowych to Pani zdaniem dobry pomysł?
To tak, jest to dobry pomysł, ale jak zwykle to zależy, jak na to spojrzymy, no bo też telefony mogą być całkiem sensownym narzędziem edukacyjnym, więc trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, krótko mówiąc, ale zasadniczo ja jestem zwolenniczką tego, żeby jednak używanie telefonów ograniczyć i żeby to kontrolować.
Pod kontrolą.
Tak, bo mamy zdecydowanie pewne problemy kognitywne, co w przypadku dzieci, które się jeszcze rozwijają, jest bardzo ważne, więc te różne deficyty uwagi, które się pojawiają w związku z tym, kłopot z czytaniem, rozumieniem czytanego tekstu, no to na pewno ograniczenie używania tych telefonów, zwłaszcza w procesie uczenia się, ma sens. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że telefony czasem bywają też narzędziem na przykład kontroli stanu zdrowia, więc pewnie będzie podobnie jak w Australii, to znaczy będą pewne wyjątki, kiedy te telefony na przykład będą miały dostęp do tych aplikacji, które zdrowia dotyczą, a niekoniecznie do internetu w ogólności, czy też mediów społecznościowych.
A jeśli chodzi o inny fragment wypowiedzi pani ministry, to jak pani ocenia ten szacunek, że 1,5 miliona kont w mediach społecznościowych mają dzieci do 13 roku życia? To jest wiarygodna liczba? Ktoś wie, jak to zmierzyć?
No to by było trudno zmierzyć, bo też prawda jest taka, że jeśli mówimy o użytkowniku, to mówimy tak naprawdę o jego cyfrowym awatarze. Czyli nie mamy pewności, kto jest za danym kontem, czy to naprawdę jest 13-latek, czy też osoba dorosła. Tych kont też jedna osoba może mieć wiele, nawet w jednym medium społecznościowym, więc trudno to oszacować. Ale problem rzeczywiście istnieje, bo ta zasada dotycząca progu wejścia przy 13 roku życia po prostu nie działa. Wiemy o tym, że dzieci używają mediów społecznościowych. I tutaj w ogóle pani minister porusza się, że tak powiem, po powierzchni problemu, bo my mówimy tylko o tych mediach społecznościowych, które są dla ogółu społeczeństwa dość rozpoznawalne, typu na przykład Facebook, TikTok, Instagram. Ale mamy też mnóstwo rozmaitych komunikatorów, do których dorośli mają słaby dostęp, a dzieci i młodzież z tego korzystają. I tam oprócz tego, że no odbywają się pozytywne rzeczy, jak na przykład nawiązywanie relacji czy wsparcie rówieśnicze, to odbywa się też mnóstwo rzeczy, które są niepokojące lub wprost zagrażające, czyli na przykład przemoc rówieśnicza.
Unia Europejska, z tego co wiemy, buduje taki scentralizowany system weryfikacji wieku. Jak by to miało działać i kiedy by to mogło zacząć działać?
Tu generalnie są różne koncepcje, w jaki sposób by to miało działać, bo mamy też wiele ograniczeń, które wiążą się z innymi przepisami prawa, w tym chodzi między innymi o ochronę naszych danych osobowych, o cyberbezpieczeństwo, no bo teraz weryfikować to można na różne sposoby i pierwsze pomysły były takie, że aplikacje będą oceniały wiek użytkownika na podstawie tego, co on w tych aplikacjach robi. Natomiast to nie załatwia sprawy, a weryfikowanie tego przy pomocy jakiegoś rodzaju cyfrowych dokumentów jest bardziej złożonym problemem, bo to z jednej strony musi być bezpieczne, a z drugiej strony nie nadużywać nadmiaru danych, no bo wiadomo, że te systemy są odporne, dopóki ktoś się do nich nie włamie. Więc też no, nie możemy liczyć na to, że taki system będzie będzie dobrze działał. No my już mamy opóźnienia pewne w tej kwestii, no i też nie bierzemy chyba pod uwagę tego, że te różne ograniczenia, one załatwiają sprawę na poziomie bezpośredniego dostępu oraz dostępu, kiedy dziecko jest w szkole, jest pod kontrolą nauczycieli. Natomiast nie załatwia to sprawy oglądania ekranu przez czyjeś konto, oglądania rzeczy zupełnie bez kontroli osób dorosłych, co się może przydarzyć, więc mamy tutaj też pewne luki, bo my oczywiście potrzebujemy tych technicznych rozwiązań, jak najbardziej tak, ale zdecydowanie potrzebujemy równocześnie prowadzić edukację wśród osób dorosłych, wśród rodziców, tak żeby też nie było takiego poczucia, że wprowadzenie tych zasad zdejmuje odpowiedzialność z osób dorosłych, które są w otoczeniu takiego dziecka, bo to mogą być rodzice, ale też starsze rodzeństwo, generalnie opiekunowie. No więc my potrzebujemy edukacji w zakresie technologii, w zakresie nowych mediów i tutaj to wsparcie naprawdę byłoby też wskazane, a nie mam poczucia, że mamy tutaj jakieś systemowe rozwiązanie w tej sprawie. Więc tu jest wyzwanie na pewno.
No właśnie, pani mówi o rodzicach, a to rodzice sami są zafascynowani telefonami, tym, co one dzisiaj nam oferują, mediami społecznościowymi, z głowami w ekranach tkwiącymi dniami i sami podtykają przecież te telefony dzieciom, więc powiedzmy jeszcze o tym wprost, bo jak sama pani zauważa, brakuje troszeczkę takiej społecznej świadomości, jakiego rodzaju jest to zagrożenie dla ludzi, którzy dopiero się kształtują. No badania pokazują korelację pomiędzy zaangażowaniem, stopniem zaangażowania w media społecznościowe, a lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania, samookaleczeniami i tak dalej, dalej nawet już nie idźmy. Czy nie wydaje się pani, że państwo nasze, oprócz tego, że będzie zabraniać, to powinno sfinansować, zorganizować kampanie społeczne, które by no, dotarły pod strzechy i uświadomiły ludziom może szerzej, głębiej, jakiego rodzaju jest to problem?
Absolutnie się z panem redaktorem zgadzam, to jest kluczowa kwestia, to znaczy edukowanie użytkowników w każdym wieku, ponieważ my już mamy wyniki badań, wiemy co to robi, a teraz wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z dzieckiem, które uczy się mówić, uczy się komunikować i w tym procesie zamiast komunikacji z drugą osobą dostaje głównie ekran po to, żeby no właściwie niczego od rodzica nie chciało. No to chyba nic gorszego w kwestii tego obcowania z ekranami zrobić nie można, no bo tak naprawdę to niszczy nie tylko dzieciom, ale w ogóle nam jako ludziom mózgi, procesy poznawcze, funkcjonujemy potem gorzej, gorzej sobie radzimy w komunikacji między sobą, a już nie jest w tej kwestii za dobrze, bo też w pewnym zakresie utrudniła nam to pandemia, zwłaszcza jeśli chodzi o te pokolenia, które właśnie były wtedy na etapie szkolnym, kiedy różne takie procesy socjalizacyjne istotne dla dalszego życia się kształtują i widzimy, że no skutki są trudne i trzeba borykać się z pewnymi wyzwaniami dodatkowymi, które się pojawiły, takimi jak właśnie nieumiejętność komunikowania się z drugą osobą. Na pewno obecność AI też nie pomaga w tym, żeby sobie z tymi rzeczami radzić, więc bardzo, bardzo potrzebujemy edukacji na poziomie dobrych kampanii społecznych, ale może też dotarcia bezpośrednio do użytkowników, bo jeśli się dało wysłać nam wszystkim do skrzynek podręcznik dotyczący bezpieczeństwa i tego, jak się mamy zachować w sytuacji zagrożenia, to może dałoby się też do każdego gospodarstwa domowego od czasu do czasu wrzucić jakąś broszurę, która dotyczy właśnie bezpieczeństwa w sieci, kompetencji technologicznych, skutków, alternatywnych rozwiązań właśnie dla tego, co można dać dziecku zamiast tabletu, który towarzyszy przy na przykład karmieniu, bo tu mówimy o takich skutkach, jak na przykład to, że dziecko nie potrafi samodzielnie jeść i skoncentrować się na tym, że ma użyć na przykład jakichś sztućców. Więc tutaj mówimy o takich bardzo podstawowych rzeczach, czyli na najwcześniejszym etapie, kiedy uczymy się podstawowych umiejętności pozwalających nam sensownie funkcjonować w społeczeństwie i radzić sobie w jakimś otoczeniu analogowym. No i tutaj już na tym etapie pojawiają się problemy. No to pytanie, co będzie dalej, jak trzeba będzie się uczyć czytać i stawać przed wyzwaniami typu rozwiązanie jakichś konkretnych problemów życiowych.
Tak się zastanawiam, jak to działa, że substancje uzależniające, te namacalne, materialne, są tylko dla dorosłych, prawda, jak alkohol na przykład, a platformy, które no, mają wbudowane w swoje systemy algorytmy, które powodują uzależnienie, są dostępne dla dzieci. Pytanie może mocno uproszczone. Myśli pani tak ogólnie, że politycy obawiają się potężnych platform cyfrowych?
Pytanie, czy się obawiają, czy ulegają na przykład rozmaitym lobbystom. Ostatnio się pojawiła Rada Nowych Mediów, w której nie ma osób, które są rzecznikami użytkowników, jak na przykład osoby z organizacji trzeciego sektora, które zajmują się tym tematem, ale osoby, które reprezentują trzy duże platformy, już się w tej radzie znalazły, więc na pewno dużo łatwiej jest politykom rozmawiać z tymi podmiotami, które mają duże pieniądze, a co tym, za tym idzie pewne wpływy, bo tutaj nie oszukujmy się, wszystkie te platformy funkcjonują nie po to, żeby nam dawać pole do tego, żebyśmy się mogli komunikować i nie wiem, oglądać zabawne kotki, ale no, to są platformy, które mają zarabiać, a zarabiają na tym, że my w nich jesteśmy, bo to my jesteśmy tam towarem, to my oglądamy pomiędzy tym, na co mamy ochotę, albo co podsunie nam algorytm, również dziesiątki reklam, zakrzywionego przekazu, na podstawie którego możemy sobie próbować wnioskować o rzeczywistości. Więc zdecydowanie na pewno odwracając jakby ten proces, dużym platformom jest dużo łatwiej rozmawiać z politykami niż rozproszonym użytkownikom, którym dodatkowo uwagę się odwraca właśnie przy pomocy tego, co się daje w mediach społecznościowych. Bo my tutaj jakby dyskutujemy z poziomu mediów, z poziomu takiej instytucji jak uniwersytet czy instytucji badawczych. Natomiast prawda jest taka, że większość użytkowników nie ma czasu podejmować tej refleksji, a dało się uzależnić w bardzo łatwy sposób, bo też mamy tam mechanizmy charakterystyczne dla hazardu i jeśli już człowiek się tego nauczył i jakby jego własny mózg pokazał mu, że ma z tego przyjemność, że się ogląda te obrazki, scrollując je nawet godzinami, no to trudno oczekiwać od osoby, która już, że tak powiem, została złapana w sieć i nie za bardzo się może z niej wydostać, że będzie miała jakąś refleksję i ogląd sytuacji z zewnątrz.
Z tego co wiem, to w Stanach Zjednoczonych, ale chyba już nie tylko, jest cały szereg procesów, w których pozwane są właśnie te platformy społecznościowe przez rodziców, ale jest też taka głośna sprawa, w której skarżącą stroną był stan Nowy Meksyk, który no, domagał się chyba skutecznie nawet odszkodowania od bardzo dużych właśnie platform cyfrowych, odszkodowania za to, że wprowadzały w błąd co do zagrożeń, które niosą platformy społecznościowe dla dzieci. Myśli pani, że u nas kiedyś też takie procesy będą miały miejsce?
Myślę, mam nadzieję i oby tak się stało, bo myślę, że tu mamy do czynienia z podobnym mechanizmem jak w przypadku przemysłu tytoniowego. Przecież też przemysł tytoniowy został ucywilizowany i jakoś okiełznany też w ramach prawnych i sam się musiał samoograniczyć ze względu właśnie na procesy, pozwy, ogromne odszkodowania, które trzeba było wypłacać i może to będzie w końcu jakiś argument dla Big Techów, że żeby jednak zacząć myśleć również o użytkownikach. Bo przez chwilę, jak te duże platformy społecznościowe się rozwijały, był taki moment, że tak powstawały takie dosyć duże działy etyczne, gdzie podejmowano refleksję nad tym, co to robi użytkownikowi, czy to jest wobec tego użytkownika w porządku, czy nie. A potem masowo zaczęto te działy likwidować, ograniczając je absolutnie do minimum, o czym też no, mówią tak zwani nawróceni z Doliny Krzemowej, czyli ci, którzy pracowali przy tych różnych rozwiązaniach w mediach społecznościowych, często byli nawet ich współtwórcami, czy wynalazcami pewnych rozwiązań, takich jak na przykład ikonka polubienia, czy właśnie scrollowanie w taki sposób, w jaki dzisiaj to robimy, przesuwając palcem po ekranie. I to ci ludzie mówią o tym, jakby alarmują, że źle się dzieje, bo użytkownik właściwie no, nigdy nie był w centrum tych biznesów, ale schodzi na margines, użytkownik i jego dobro, a koncentrujemy się na liczbach, tym, co można tutaj zarobić. Więc uważam, że te pozwy i pozwy takie na masową skalę, bo w tej chwili mamy pewne sprawy, które już zostały wygrane albo skończyły się na jakichś ugodach, gdzie rzeczywiście big techy zaczynają wypłacać pieniądze i to może być początek jakiejś realnej zmiany. Natomiast zdecydowanie potrzebujemy też polityków i lepszego prawodawstwa, które, bo o tym dzisiaj jeszcze nie wspomnieliśmy, które przypominałoby big techom, że to one mają realną władzę nad tym, co się znajduje w mediach społecznościowych i no, wymuszenie na tym, żeby właśnie te platformy brały odpowiedzialność za to, co się pojawia w tych ich mediach społecznościowych.
A jest z kogo tutaj brać przykład? Mam na myśli to, że no, sama pani wspomniała, że te firmy finansują potężny lobbying. To są zresztą najbogatsze firmy na świecie teraz chyba. Mają jeszcze więcej pieniędzy niż koncerny zbrojeniowe, czy koncerny branży oil and gas, węglowodorowe, które zajmują się wydobyciem, przerobem ropy naftowej, gazu i tak dalej. No ale mimo to są takie kraje, gdzie udaje się jakoś rozwiązywać te problemy, gdzie przynajmniej te wysiłki są na poły skuteczne?
Całkowicie nie, bo to jest no, pewnego rodzaju wyścig zbrojeń. To znaczy, jeśli prawodawstwo coś ogranicza, no to platformy próbują z kolei znaleźć jakieś furtki albo zaoferować inny rodzaj usługi, zmodyfikowaną usługę, która będzie wypełniała tę lukę, która na przykład zabrała pewne pole dla reklamodawców, ale generalnie w Unii Europejskiej na przykład prawie wszystkie kraje, za naszym wyjątkiem i jeszcze jednym tym, co zwykle, wdrożyły tę dyrektywę o usługach cyfrowych i to też bardzo pomogło ograniczyć działania big techów w tej przestrzeni publicznej. Również to, co się wydarzyło w Australii a propos mediów społecznościowych, też sprawia, że no, ta odpowiedzialność przenosi się na tego największego beneficjenta tej sytuacji, czyli no właśnie big techy, które nam tu serwują różne rzeczy. Jakieś parę dni temu małopolska policja wrzuciła na przykład taką informację o tym, że mieszkaniec Oświęcimia jakimś oszustom przelał 160 tysięcy złotych. No tak, a skąd wziął tych oszustów? No z medium społecznościowego, bo pojawiła mu się reklama jakiegoś produktu inwestycyjnego, który miał dawać ogromny zwrot. No i teraz pytanie, kto może rzeczywiście, aktywnie, faktycznie, efektywnie pozbyć się tego typu zawartości z mediów społecznościowych? No tylko platforma ma nad tym kontrolę. Bo jeśli chodzi na przykład o zbiórki organizowane przez organizacje trzeciego sektora typu stowarzyszenia, fundacje, no to tamten poziom weryfikacji użytkownika jest bardzo wysoki. Natomiast jeśli się chce założyć profil jakiejkolwiek firmy, to w zasadzie jest kilka minut i można wrzucać na te profile cokolwiek się chce. Więc no, my potrzebujemy naprawdę, żeby tu się pojawiła jakaś większa odpowiedzialność z tej strony, a na przykład Meta czy Google, póki nie muszą w jakimś kraju reagować, to nie reagują. Natomiast my też mamy jeden dobry przykład, o którym chciałabym wspomnieć. To jest przykład jeszcze przedpandemiczny, My mieliśmy problem z tak zwaną patotwórczością i patostreamingiem na YouTubie. My oraz Węgrzy mieliśmy na stronie na czasie, czyli takiej, gdzie pokazują się bardzo popularne materiały, gdzie no są te rzeczy najbardziej promowane przez YouTube'a, no pojawiały się albo jakieś wycinki z tej patotwórczości, albo rzeczy już zmontowane z takiego patostreamingu. No i to był poważny problem, ponieważ no, młodzi użytkownicy dostawali to w podpowiedziach jako coś, co może ich zainteresować i jest warte oglądania. No i wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zainicjowały taki projekt i najpierw jakby spróbowały zbadać zjawisko, a potem dzięki naciskowi YouTube trochę bardziej zadbał o polskiego użytkownika w tym zakresie i teraz już niemożliwe jest, żeby takie treści znalazły się tak wysoko. To nie znaczy, że treści szkodliwych w ogóle na YouTubie nie ma, bo one oczywiście nadal tam są i te algorytmy są niedoskonałe.
Ale udało się zrobić jakiś krok.
Tak, udało się zdecydowanie zrobić krok ku lepszemu.
Ten temat jest bardzo ważny i szeroki. Będziemy do niego na pewno wracać i to nie raz w Radiu RMF 24. Moimi Państwa gościem była dr Agnieszka Całek, medioznawczyni z Zakładu Nowych Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za te opisy, ostrzeżenia, apele.